Lekcja 12. 17 czerwca. Dzień Pański. Tekst pamięciowy. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Drugi list Piotra 3:11. W dawnych czasach ludzie niewierzący w Boga byli postrzegani jako niegodni zaufania, a nawet potencjalnie niebezpieczni. Dlaczego? To proste. Skoro nie wierzyli w Boga, to nie wierzyli także w żaden przyszły sąd, na którym będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem za swoje czyny. Bez tej motywacji ludzie mają większą skłonność do czynienia zła. Choć taki sposób myślenia wydaje się dzisiaj przestarzały i niepoprawny politycznie, nie sposób zaprzeczyć logice takiego myślenia. Oczywiście, jest wielu ludzi, którzy nie potrzebują lęku przed przyszłym sądem, by postępować w sposób prawy. Jednak perspektywa odpowiedzialności wobec Boga z pewnością pomaga w utrzymaniu motywacji do właściwego postępowania. Jak zauważyliśmy, Piotr nie wahał się ostrzegać złoczyńców przed sądem Bożym, gdyż Biblia wyraźnie mówi, że taki sąd nastąpi. W tym kontekście Piotr wyraźnie mówi o czasach końca, sądzie, powtórnym przyjściu Jezusa i czasie, gdy żywioły rozpalone stopnieją. Piotr wiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a wobec takiej perspektywy zadaje pytanie, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Drugi list Piotra 3:11. Niedziela, 11 czerwca. Linia autorytetu. Piotr ostrzegł swoich czytelników przed niebezpiecznymi naukami pojawiającymi się w Kościele. Ostrzegł przed tymi, którzy, obiecując wolność, prowadzili ludzi z powrotem do niewoli grzechu, przeciwieństwa wolności obiecanej nam w Chrystusie. Niestety, nie była to jedyna fałszywa nauka, jaka zagrażała Kościołowi. Miały się pojawić kolejne zagrożenia. Jednak zanim Piotr przeszedł do ostrzeżenia, napisał coś innego. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych. Drugi list Piotra 3:1-2. Jak Piotr uzasadnił to, iż adresaci jego listu powinni przyjąć to, co do nich napisał. Zobacz także Ewangelia Jana 21:15-17. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. W drugi list Piotra 3:1-2 apostoł przypomina adresatom listu o natchnionych słowach przekazanych w dawnych czasach przez świętych proroków. W ten sposób kieruje ich uwagę na Biblię, Stary Testament. Przypomina im, że mają słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Chciał, by upewnili się, że ich wierzenia są oparte na Słowie Bożym. Nic w Nowym Testamencie nie sugeruje, by Stary Testament miał być unieważniony czy stracić swoje znaczenie. Przeciwnie, to właśnie świadectwo Starego Testamentu pomaga nam zrozumieć znaczenie Nowego Testamentu, w tym twierdzenie Piotra o Jezusie. Ale to jeszcze nie wszystko. Piotr wskazuje wyraźną linię prowadzącą od świętych proroków Starego Testamentu do jego autorytetu jako jednego z apostołów. Piotr dobrze rozumiał to, do czego został powołany przez Pana, więc wypełniał to powołanie. Nic dziwnego, że przemawiał z takim przekonaniem i pewnością. Wiedział, jakie jest źródło jego przesłania. Dlaczego to Słowo Boże, a nie nasza kultura, nasz osąd czy nasz rozum, musi być ostatecznym autorytetem w naszym życiu? W końcu, z jakiego innego powodu mielibyśmy świętować siódmy dzień tygodnia, sobotę, jeśli nie ze względu na Słowo Boże? Poniedziałek, 12 czerwca. Szydercy. Starając się skłonić adresatów swojego listu, by pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych drugi list Piotra 3, 2, Piotr kieruje do nich swoje szczególne ostrzeżenie. Przypuszczalni wiedząc, jak niebezpieczne będą twierdzenia szyderców, Piotr starał się im przeciwstawić autorytet, na mocy którego pisał do współwierzących. Przeczytaj drugi list Piotra 3, 3-4. Jakie argumenty będą przytaczać ci, którzy powątpiewają w powtórne przyjście Jezusa? Drugi list Piotra 3, 3-4. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Występuje istotne podobieństwo między tymi, którzy głoszą fałszywą wolność, a tymi, którzy szerzą niewiarę w powtórne przyjście Jezusa. Pierwsi oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, zaś ci, którzy zaprzeczają powtórnemu przyjściu Chrystusa, będą postępować według swych własnych pożądliwości. Nie powinno nas dziwić to, że grzeszne pożądliwości prowadzą do fałszywych poglądów. Piotr ostrzega, że szydercy będą zadawać pozornie logiczne pytanie, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Czyniąc to, będą rzucać wyzwanie odwiecznej wierze chrześcijan w zbliżające się powtórne przyjście Jezusa. Ponieważ słowa Piotra dotyczą zwłaszcza czasów ostatecznych, szydercy będą się powoływać na fakt, iż pokolenia chrześcijan zmarły, a wszystko trwa tak, jak trwało. Pozornie pytanie to wydaje się sensowne. Nawet Henochowi, świętemu mężowi Bożemu, wydawało się, że zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni obrócą się w proch, i to będzie ich koniec, czym martwił się niezmiernie. Skoro nawet Henoch, który żył przed potopem, zmagał się z tą kwestią, o ileż bardziej może ona niepokoić tych, którzy żyją tysiące lat później, w czasach ostatecznych? A jak jest dzisiaj z nami, adwentystami dnia siódmego? Już sama nasza nazwa podkreśla pogląd o powtórnym przyjściu Jezusa. A jednak Jezus jeszcze nie przyszedł. O tak, mamy dzisiaj do czynienia z szydercami właśnie takimi, jakich przepowiedział Piotr. Jak radzisz sobie z faktem, iż Jezus jeszcze nie przyszedł? Jak ten fakt wpływa na twoją wiarę? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji. Wtorek, 13 czerwca. 1000 lat jak jeden dzień. Jak w drugi list Piotra 3, 8-10 Piotr odpowiada na argument podnoszony przez szyderców. Jak to, co napisał w tych wersetach, pomaga nam także dzisiaj zrozumieć, dlaczego Chrystus jeszcze nie przyszedł. Drugi list Piotra 3, 8-10. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Piotr odpowiada na argument dotyczący niezmiennej natury świata. Przypomina swoim adresatom, iż nie jest prawdą, jakoby świat istniał niezmiennie od stworzenia. Zwróć uwagę, że Piotr sięga wprost do Słowa Bożego jako źródła i autorytetu. Niegdyś świat pogrążył się w straszliwej bezbożności, wskutek czego Bóg zniszczył go przez potop, zobacz drugi list Piotra 3, 6. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Potop spowodował radykalne i bezpowrotne zmiany w świecie. Piotr twierdzi, że następna zagłada nastąpi przez ogień, a nie przez wodę. Zobacz drugi list Piotra 3, 10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Piotr napisał także, u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Być może, pisząc to, Piotr miał na myśli słowa z Księga Psalmów 94, albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Innymi słowy, nasze postrzeganie czasu różni się od tego, jak Bóg postrzega czas, a zatem musimy zachować ostrożność w dokonywaniu osądów związanych z czasem. Z ludzkiej perspektywy wydaje się, że powtórne przyjście Jezusa się opóźnia. A my patrzymy na wszystko jedynie z ludzkiego punktu widzenia. Z Bożej perspektywy nie ma żadnego opóźnienia. Piotr mówi, że dodatkowy czas został dany ludzkości, gdyż Bóg okazuje cierpliwość, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ten dodatkowy czas został ofiarowany po to, aby dać ludziom możliwość okazania skruchy. Jednak Piotr ostrzega, że cierpliwości Boga nie należy traktować jako przyzwolenia na odwlekanie decyzji przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Dzień Pański przyjdzie niespodziewanie jak złodziej w nocy. Złodziej przychodzący nocą planuje wślizgnąć się niepostrzeżenie do niestrzeżonego domu. Ale choć Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, to jednak nie pozostanie niezauważony. Piotr napisał, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Tak więc przesłanie Piotra jest podobne do przesłania Pawła. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Środa, 14 czerwca. I co z tego wynika dla mnie? Pewien młody człowiek próbował złożyć świadectwo wiary swojej matce. Opowiedział jej o śmierci Jezusa i obietnicy jego powtórnego przyjścia. Był dumny z siebie, sądząc, że wykonał znakomitą pracę ewangelizacyjną. Gdy zakończył składanie świadectwa o Jezusie i jego powtórnym przyjściu, matka popatrzyła na niego uważnie i zapytała, i co z tego wynika dla mnie? Przeczytaj drugi list Piotra 3:11-13. Jak Piotr odpowiada na pytanie, i co z tego wynika dla mnie? Zobacz Ewangelia Mateusza 24:43-51. Drugi list Piotra 3:11-13. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ewangelia Mateusza 24:43-51. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak zauważyliśmy, już sama nasza nazwa, Adwentyści Dnia Siódmego, świadczy o naszej wierze w realne powtórne przyjście Jezusa. Ta nauka ma podstawowe znaczenie. Cała nasza chrześcijańska wiara byłaby bez znaczenia, gdyby nie powtórne przyjście Chrystusa i obietnice związane z tym wydarzeniem. Ale czy nie grozi nam niebezpieczeństwo, iż staniemy się jak zły sługa z przypowieści zapisanej w Ewangelii Mateusza 24:43-51? Być może nie czynimy tego rodzaju zła, jakie jest opisane w przypowieści, ale nie o to chodzi, przecież to tylko przypowieść. Przypowieść ta ostrzega nas przed obniżaniem naszych standardów, zwłaszcza w kwestii traktowania bliźnich, upodabnianiem się do świata oraz utratą naszej gorliwości co do wiary w powtórne przyjście Jezusa. Owszem, od czasu do czasu spotykamy ludzi, którzy przy pomocy naciąganych wykresów i proroczych obliczeń usiłują nam dowieść, że poznali już datę powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale adwentystom dnia siódmego grozi coś gorszego niż wyznaczanie dat rychłego powtórnego przyjścia Jezusa. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że z biegiem lat obietnica powtórnego przyjścia Jezusa odgrywa coraz mniejszą rolę w naszym sposobie myślenia. Tak, im dłużej tu jesteśmy, tym mniej czasu pozostało do powtórnego przyjścia Jezusa. Z drugiej strony, im dłużej czekamy, tym łatwiej przychodzi nam wyobrażać sobie przyjście Jezusa jako tak odległe, iż nie ma ono znaczenia w naszym codziennym życiu. Pismo Święte ostrzega przed tego rodzaju obojętnością. Jak napisał Piotr, skoro Jezus ma przyjść, a nas czeka sąd, chrześcijanie powinni prowadzić życie święte i pobożne, zobacz drugi list Piotra 3:11. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Realność powtórnego przyjścia Jezusa, bez względu na to, kiedy ono nastąpi, powinna wpływać na to, jak żyjemy dzisiaj. Jak realność powtórnego przyjścia Jezusa wpływa na twoje codzienne życie i myślenie? Jak twoja odpowiedź świadczy o twoim życiu i wierze? Czwartek, 15 czerwca. Ostatnie wezwanie. Piotr kończy swój list tematem, który przewija się w nim od początku, potrzebą prowadzenia świętego życia i unikania schodzenia na manowce pod wpływem błędów ludzi nieprawych. Przeczytaj drugi list Piotra 3:14-18. Do kogo Piotr kieruje wezwanie i przed czym w nim ostrzega? Drugi list Piotra 3:14-18. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Ciekawe jest to, że Piotr kończy swój list odwołaniem do pism umiłowanego brata naszego, Pawła, zobacz drugi list Piotra 3:15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Paweł także napisał o potrzebie życia w pokoju w związku z oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa oraz o potrzebie wykorzystywania czasu w celu wzrastania w świętości. Zobacz list do Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? List do Rzymian 12:8-8. Jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Filipian 2:12. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Zwróć także uwagę na fakt, iż nawiązanie Piotra do pism Pawła wskazuje, że pisma Pawła były wysoko cenione w kościele wczesnochrześcijańskim. Nie sposób ustalić, czy Piotr miał na myśli cały zbiór pism Pawła obecnie zawarty w Nowym Testamencie, czy tylko jego część. Tak czy inaczej komentarz Piotra wskazuje, że listy Pawła były wysoko cenione. Wreszcie Piotr zaznacza, iż pisma Pawła mogą być błędnie interpretowane, podobnie zresztą jak inne części Pisma Świętego. Greckie słowo grafai dosłownie znaczy pisma. Zobacz drugi list Piotra 3:16. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Ale w tym kontekście wyraźnie oznacza święte pisma, takie jak księgi Mojżesza i proroków. Mamy tu zatem bardzo wczesny dowód, iż pisma Pawła miały autorytet, podobnie jak pisma Starego Testamentu. Zważywszy na to, co czytaliśmy wcześniej o fałszywych nauczycielach obiecujących wolność, nie trudno wyobrazić sobie ludzi wykorzystujących pisma Pawła mówiące o wolności i łasce, by usprawiedliwiać swoje grzeszne zachowanie. Paweł kładł silny nacisk na sprawiedliwość wyłącznie z łaski przez wiarę, ale nic w jego pismach nie daje ludziom przyzwolenia na grzech. Zobacz list do Rzymian 6:1-14. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Sam Paweł zwalczał ten błąd przez to, co głosił i czego nauczał o sprawiedliwości przez wiarę. Tak więc i Piotr ostrzega, że ci, którzy przekręcają pisma Pawła, czynią to ku swej własnej zgubie. Jakich wyborów możesz dokonać teraz, by żyć zgodnie z tym, do czego zostałeś powołany w Jezusie Chrystusie? Kpiątek, 16 czerwca. Do dalszego studium. Z naszej perspektywy może się wydawać, jakoby powtórne przyjście Jezusa było znacznie opóźnione. Jezus oczywiście wiedział, że tak będzie się nam wydawało, więc w swych przypowieściach ostrzegł nas, co może się stać, jeśli stracimy czujność w czasie oczekiwania. Weźmy na przykład przypowieść o dwóch sługach zapisaną w Ewangelii Mateusza 24:45-51. Wspomnianą w środowej części lekcji. Obaj słudzy spodziewali się powrotu Pana. Jednak w związku z tym wydarzeniem doszli do dwóch różnych wniosków. Jeden z nich uznał, że musi być gotowy na powrót Pana w każdej chwili. Drugi natomiast uznał, że Pan zwleka z powrotem, więc postanowił wykorzystać jego nieobecność, by pozwolić sobie na złe postępowanie. Ponieważ nie znamy dokładnego czasu Jego przyjścia, nakazano nam czuwać, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Ewangelia Łukasza 12:37. Ci, którzy czekają na przyjście Pana, nie czynią tego daremnie. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa powinno napełnić ludzi bojaźnią przed Panem i Jego sądami z powodu nieprawości, a przede wszystkim obudzić ich z wielkiego grzechu odrzucenia oferty Jego łaski. Ci, którzy czekają na przyjście Pana, oczyszczają swe dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie podczas lekcji wasze odpowiedzi na pytanie z poniedziałku dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa. Jak tłumaczymy to, że Jezus jeszcze nie przyszedł? Czego możesz się nauczyć z odpowiedzi innych uczestników lekcji? 2. Jakie nauki, praktyki i wierzenia zachowujemy jako adwentyści dnia siódmego w oparciu wyłącznie o Słowo Boże, a nie kulturę, rozumowanie czy tradycje? 3. Jak zauważyliśmy w tej lekcji, Piotr łączył grzeszne skłonności i pożądliwości z fałszywymi naukami. W lekcji tego tygodnia zastanawialiśmy się, czy nie jest przypadkiem to, że grzeszne pożądliwości mogą prowadzić do przyjmowania błędnych nauk. Dlaczego nie jest to przypadkowa zbieżność? Jak jedno może się wiązać z drugim? 4. Jeden z największych fizyków w XX wieku, Albert Einstein, przedstawił zdumiewający pogląd, iż czas nie jest absolutny. Zasugerował, iż w zależności od miejsca i prędkości czas w danym układzie odniesienia może płynąć inaczej niż w innym układzie odniesienia. Tak czy inaczej, czas jest czymś bardzo tajemniczym, zjawiskiem, którego nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Jak ta idea pomaga nam uświadomić sobie, że dla Boga czas nie jest tym samym, czym jest dla nas, zwłaszcza w kontekście faktu, iż powtórne przyjście Jezusa jeszcze nie nastąpiło.